Będzie trochę obrazków. Będą to teksty z encykliki papieża Franciszka Lumen Fidei. Mam nadzieję, że to się pokaże. A moje przedłożenie ma tytuł zatytułowany Motywy biblijne w tym dokumencie papieskim w encyklice papieża Franciszka Lumen Fidei. Dziękuję bardzo księdzu profesorowi Janowi Perszanowi za to przedłożenie, za to ulokowanie w kontekście, można powiedzieć, etnograficznym tej religijności naturalnej i tak dalej, motywu światła, słońca. W moim przedłożeniu będą też do tego nawiązania, do tego tematu światła, bo zresztą taki jest tytuł encykliki Lumen Fidei, czyli światło wiary. Te dwie rzeczywistości, światło i wiara, są bardzo mocno ze sobą połączone i papież to też w różnych momentach rozwija, nawiązując do tradycji biblijnej. Najpierw kilka elementów takich, można powiedzieć, statystycznych. Proszę następny. Więc mamy około 150, niespełna, odnośników biblijnych w tym dokumencie papieskim na plus minus 70 stron i 60 punktów. Jakie to są terminy? Najpierw, proszę następny, termin związany ze światłem, światłością, w tych różnych odmianach, jak tutaj przynajmniej są niektóre wyliczone, jest 114 razy użyty motyw światła. Ja tu nie będę wchodził w to, teraz tylko daję temu trochę panoramy tej statystyki. I 6 razy mówi się o ciemności, o tym, co jest ciemne, tu na samym dole. Dobrze, proszę, następny. Termin wiara i wszystko to w różnych tych odmianach, wiara, wierzyć, jest użyte 348 razy w tym dokumencie. Tak, proszę, następny. Z wiarą jest związane słuchanie. To jest ten element, który być może w tych tradycjach tak mocno nie jest rozwiązany, bo to jest właśnie typowe dla Biblii. Słuchanie, ja o tym będę mówił później więcej, ten motyw słuchania, usłyszenia, posłuszeństwa pojawia się prawie 40 razy, 36 razy. I podobnie z tym terminem słuchania, to właśnie bardzo ładnie później pokażę, jak papież rozwija, wiąże się widzenie. Kto słucha, widzi. To właśnie słucha, wierzy, widzi, widzi inaczej. To tyle takich elementów trochę statystycznych. Teraz idziemy do tego, co uważam jako motto tego dokumentu. W tym początkowym wprowadzeniu, w tym tekście z pierwszego punktu, papież wybiera 3 cytaty biblijne, za chwilę tam będą na dalszych bardziej szczegółowo ukazane, ale tutaj chcę też nawiązać do tego, co mówił ksiądz profesor Jan o tym, że w świecie pogańskim spragnionym światła rozwijał się kult Boga Słońca, Sol Invictus. W podziemiach Bazyliki Świętego Piotra, gdzie mamy nekropolię, ta, która potem została częściowo zniwelowana i tak dalej, tam mamy przedstawienia Boga Heliosa, Słońca i pewną transpozycję, takie pewne przeniesienie do osoby Jezusa Chrystusa. Byłoby to ciekawe, ale to nie mamy tutaj na to tyle czasu. To, co też bardzo mocno podkreślał ksiądz Jan, ta sprawa wschodu i zachodu. W Biblii mamy zaraz na samym początku, w 11 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy jest mowa o wieży Babel, tam jest pokazane, że ludność szła w kierunku zachodu. To jest kierunek dekadencyjny. Nie? Szła, żeby wypełniać swoje pożądania, można by tak powiedzieć. Natomiast orientacja ku wschodowi to jest orientacja wyzwania, czy zwrócenia się do tego, kto wzywa i człowieka wyprowadza z jego zagubienia, z jego ciemności. Te trzy cytaty tu są wytłuszczone. Proszę następny, to ja tylko sobie przeczytałem, bo one... Pierwszy to jest z Jana 12 rozdziału, 12:46, kiedy Jezus już na tym etapie po wskrzeszeniu Łazarza, kiedy jest już zdecydowany, Kajfasz powiedział, lepiej, żeby zginął jeden człowiek, niż miałby zginąć cały naród. Wtedy przychodzą do Jezusa poganie, przychodzą do Filipa poganie, chcą ujrzeć Jezusa i następuje długa, tak można powiedzieć, wymiana zdań dotyczących właśnie między innymi, tak by można powiedzieć, tożsamości Jezusa, kim jest Jezus. I tam padają także takie słowa, jak Jezus mówi, ja przyszedłem na świat jako światło. Zresztą ten motyw Ewangelii Świętego Jana do samego początku, już prologu, nie? Ale papież cytuje ten, przyszedł na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. To jest i ten jeden cytat, drugi cytat w tym wprowadzeniu jest ten z listu do Koryntian. To jest bardzo wymowny tekst, który mówi o tym, kiedy właśnie się szuka światła, kiedy ludzie są zagubieni i święty Paweł zwraca uwagę na Jezusa Chrystusa w odniesieniu do całej działalności stwórczej Boga, nie? Bo ten sam Bóg, który rozkazał ciemnościom, aby zajaśniały, teraz zabłysnął w sercach wierzących, by olśnić nas jasnością poznania chwały na obliczu Chrystusa. Jest to, święty Paweł o tym w liście do Koryntian mówi i w pierwszym, i drugim, zbierając, można powiedzieć, wszystko, jest to oblicze, które w wymiarze ludzkim zostało zniekształcone, odrzucone, stało się głupstwem w oczach świata. Tymczasem właśnie to oblicze w mocy zmartwychwstania stało się światłością, zajaśniało jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa po to, żeby w sercach ludzkich było światło, które nie pozwoli, żeby człowiek się wszedł właśnie w tym kierunku dekadencyjnym, szukając siebie, lecz stanął wobec wyzwań, jakie przed nim jawią się, a to główne wyzwanie to jest to, żeby papież potem na różnych miejscach będzie mówił, żeby wyjść poza siebie, poza swoje ja, nie szukać siebie, nie iść w tym właśnie kierunku dekadencyjnym. To się dokonuje właśnie w momencie najbardziej tragicznym, bo śmierć Jezusa na krzyżu w południe i ogarnęły ziemię ciemności. Właśnie to jest przedziwne światło, które jest zupełnie inne niż to słońce, dlatego że pokazuje zupełnie inną logikę. I święty Paweł, kiedy mówi o sobie w dziejach apostolskich, gdzie mamy trzy takie relacje jego nawrócenia pod bramami Damaszku, tam też coraz bardziej w każdym z tych trzech pojawia się motyw światła, i dlatego jest samo południe, mówi, kiedy ogarnęło go światło mocniejsze, silniejsze niż światło słońca w południe. Więc, ale wtedy Szaweł stracił wzrok. Nie? To są właśnie te kontrasty, które pokazują, że dopiero wtedy, kiedy ktoś straci tę swoją koncepcję, tak można powiedzieć, widzenia, może wejść w koncepcję widzenia wiary. Tak. Jeszcze trzeci cytat, to jest z 11 rozdziału słowa Jezusa do Marty, do Marii: czyż nie powiedziałem Tobie, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? To są motywy, które papież zaraz w pierwszym punkcie z tego dokumentu jawi, motywy biblijne. Proszę, następny. Papież rozwija od 8. Te następne punkty są takim jeszcze rozpracowaniem kwestii światła w ogóle, ale od 8. zwraca uwagę, 8. punktu, na to, czym jest wiara. Wiara jako wprowadzenie człowieka w rozumienie historii życia. Wiara otwiera nam drogę, nam towarzyszy, że jeśli chcemy zrozumieć, czym jest wiara, musimy opowiedzieć jej historię. I tu papież, to jest bardzo cenne, się z tego bardzo mocno cieszę, że papież mówi: przede wszystkim trzeba zwrócić się do Starego Testamentu. Tam mamy paradygmaty dochodzenia do wiary. Czy to będzie Abraham, czy to będą inne postacie biblijne. Mówi tak: szczególne miejsce należy się Abrahamowi, naszemu ojcu w wierze. W jego życiu wydarza się rzecz wstrząsająca. Bóg kieruje do niego słowo, objawia się jako Bóg, który mówi do niego po imieniu. Wiara wiąże się ze słuchaniem. I to jest cudowne sformułowanie, które potem w 9. punkcie jeszcze rozwija. Abraham nie widzi Boga, ale słyszy jego głos. Tu jest przedstawienie Abrahama, którego Pan Bóg powołuje. Jaka jest dynamika wiary? Proszę następny. Papież mówi, że wiara stanowi odpowiedź na słowo skierowane do osoby. Odpowiedź, którą ta osoba, która usłyszała, kieruje, odnosi do ty, do drugiego. Do tego ty, który go woła po imieniu. Jest ta dynamika relacji. Nie? Proszę następny. Papież dalej mówi, to piękne sformułowanie, że wiara widzi, w cudzysłowie, w takiej mierze, w jakiej się posuwa. Ten, który otrzymał słowo, dał odpowiedź, wyszedł, to jest Księga Rodzaju 12:1, wyjdź z twojej ziemi, wyjdź z twojego środowiska rodzinnego, wyjdź z twojego domu, od domu ojca, idź do kraju, który ja ci ukażę. Ja tutaj trochę forsuję taki przekład, można powiedzieć, patrząc z strony morfologicznej tej formy hifil, od słowa, od czasownika widzieć, można by to tak przetłumaczyć, bo nie mówi do jakiego kraju, tylko ja ci ukażę. Ale od strony takiej morfologicznej można powiedzieć: iść do kraju, co do którego ja sprawię, że ty będziesz widział. To nie jest tylko to, że się przeprowadzić z jednego miejsca do drugiego kogoś i ma inną perspektywę widzenia, ale to też jest działanie na człowieka, żeby on inaczej widział. I to jest bardzo znamienne w relacjach międzyludzkich, bo ja mogę patrzeć na drugiego człowieka tylko ze swego punktu widzenia, go oceniać, patrzeć, czy on jest mi przydatny, czy jest dla mnie korzystnie z nim utrzymywać relacje i tak dalej, czy może mi zagraża. Kiedy ja otrzymam wiarę i będę posłuszny tej wierze, to ja na tego drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy on jest dla mnie przychylny, czy może jest czasem obojętny, czy wrogi, patrzę jako na tego, kogo ktoś inny postawił, i przynajmniej otwieram możliwość, że jego obecność, taka jaka jest, z tymi wadami czy zaletami, jakie ma, może być dla mnie dobra, czy więcej, będzie dla mnie dobra, nawet jeśli ja w tej chwili tego nie widzę. To jest bardzo ważne w relacjach wszystkich, a szczególnie w małżeństwie i tak dalej. Kiedy każdy chce z małżonków patrzeć ze swego punktu widzenia, to znaczy wtedy dochodzi do tego, no, każdy ciągnie kołdrę w swoją stronę, gdyby tak powiedzieć. Nie? Kiedy ktoś zacznie wierzyć, i w tej wierze się posuwa, to wtedy patrzy na drugiego człowieka, nie tylko z tego z własnego punktu widzenia, tylko patrzy z punktu widzenia Boga, który tego człowieka postawił i tak dalej. Dlatego to jest bardzo, bardzo, uważam, trafne spostrzeżenie, czyli powiedź papieża. Wiara widzi w takiej mierze, w jakiej się posuwa. To nie jest tylko rozszerzenie pewnego horyzontu, ale poddanie się przemianie. Człowiek wierzący przemienia się, widzi inaczej. Dalej papież mocno podkreśla, i to jest bardzo też piękne, wiarę jako pamięć. Wiara Abrahama będzie zawsze aktem pamięci. Jednak ta pamięć, będąc pamięcią o obietnicy, nie zamyka się w przeszłości. To nie jest nostalgia za coś, co było, tylko dlatego, że pozwala inaczej widzieć, dzięki temu doświadczeniu, które było, pozwala wchodzić w nowe sytuacje, jest otwarta na przyszłość. Jeśli ktoś zobaczył, że wiara uzdolniła go do pokonania pewnych trudności, otworzyła pewne perspektywy, których on nie widział, to teraz, gdy staje przed nowymi wyzwaniami, wchodzi w te wyzwania, nie mając własnego klucza rozwiązania, to podkreślić trzeba bardzo mocno, nie wiedząc, jak to będzie, ale wiedząc, że ktoś inny wie. To jest ten szczególny moment, papież tego nie rozwija, ale uważam, to jest bardzo ważne, kiedy Abraham prowadzi swego syna Izaaka na górę Moria i ten pyta o to, tu drwa ogień, a gdzie ofiara? Bóg upatrzy, Bóg przewidzi, Bóg widzi. I co jest najważniejsze? Nie to, żeby synowi powiedzieć, jakie będzie rozwiązanie, tylko żeby ojciec przekazał synowi, rodzice przekazali swoim dzieciom, wychowawcy swoim wychowankom, czyli ten, kto jest starszy w wierze, tym, których prowadzi, że nie wiesz, jak to będzie, ale wiesz, że ktoś wie. To jest wchodzenie w przestrzeń, właśnie w przyszłość, w tę przestrzeń, która, na którym ja nie mam władzy, ale wiem, że ten, kto prowadzi, zna rozwiązanie. Dlatego papież mówi o tym jako pamięci przyszłości, memoria futuri, nie? Która jest związana z nadzieją, to znaczy wiem, że Bóg to rozwiąże. Ważnym motywem, który jawi się w tej encyklice, mocno jest podkreślany, to jest sprawa obietnicy. Obietnica jako spełniona w przeszłości, tego jak Abraham doświadcza tego prowadzenia Bożego, widzi, że obietnice się spełniają i to spełniają się zupełnie inaczej niż on sobie planował, nie sobie proponował. Nie, ta jest historia z Izmaelem i tak dalej. I dzięki temu ma klucz, otrzymuje klucz do przyszłości. Wie, że wszystkie, skoro te obietnice, które zostały mu dane, których już doświadczył, się spełniły, to ma pewność, że Bóg jest, będąc wiernym, spełni wszystko, doprowadzi do pełni. Proszę bardzo, następny. Bóg proszący Abrahama, by całkowicie mu się powierzył, objawia się jako źródło, od którego pochodzi wszelkie życie. I w ten sposób wiara wiąże się z Bożym Ojcostwem, z którego powstaje stworzenie. Bóg wzywający Abrahama jest Bogiem Stwórcą, Bogiem, który ma plan i powołuje, święty Paweł powie, do istnienia to, co nie istnieje i skrzesza to, co jest obumarłe. On jest tym, który wybierając, przeznacza ludzi dla siebie po to, żeby ludzie odkryli samych siebie jako obraz i podobieństwo Boga. I tutaj można od razu, to jeszcze do tego wrócę później, ale od razu powiedzieć, najgłębszy sens historii Abrahama jest wypowiedziany przez Jezusa w 8 rozdziale świętego Jana, kiedy Jezus w kontrowersji z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, w świątyni, za jakie czyny mi tam chcecie kamienować, i mówi o odniesieniu do Abrahama, że i wtedy Jezus wypowiada te słowa, Abraham zobaczył mój dzień i się rozradował. Można powiedzieć, że to jest docelowe ukazanie tego, o co chodzi w całym życiu Abrahama i w ogóle każdego wierzącego. Zobaczyć dzień Jezusa. Jaki to jest dzień? Jego śmierci i zmartwychwstania. Czyli wiara to jest takie prowadzenie do takiej egzystencji, w której człowiek dzięki temu prowadzeniu zaczyna odkrywać, że istnienie Jego, żeby stało się w pełni tym nowym zakorzeniem w Bogu, musi przejść przez doświadczenie krzyża. Musi być tym, jak święty Paweł na różnych miejscach będzie mówił, zwleczeniem starego człowieka, czy obumarciem, czy przybiciem do krzyża, żeby zaistniała nowa egzystencja. To jest Bóg Stwórca i Bóg Odkupiciel. Wiara w Boga, to są trzy takie, papież akcentowuje. Wiara w Boga jest tym, oświeca człowieka, pozwala mu rozpoznać źródło dobra i stwierdzić, że w jego życiu nic nie wywodzi się spoza tego, co jest tylko od Boga. Nie? Bóg jest tym, który daje wszystko. Ten Bóg, który wezwał, który prowadzi. Proszę bardzo, następny motyw to jest obok Abrahama. Papież mówi o tym, o wydarzeniu Izraela, czyli przede wszystkim wyjściu z Egiptu. Nie? Wiara jest jako wezwanie do wędrówki ku ziemi obiecanej. I papież mówi o tutaj, że prowadzi światło, ta kolumna i tak dalej, nawiązuje do katedr gotyckich. I przekaz wiary to jest opowiadanie o doświadczeniach objawienia Bożego. Na tym tle papież mówi, to uważam też ten 13 punkt, o którym teraz parę słów powiem, bardzo, bardzo piękny, bardzo wymowny i dzisiaj bardzo aktualny. Papież mówi o pokusie niewiary, czyli bałwochwalstwie. I tutaj mówi o obliczu Boga, jaśniejące oblicze Boga. I przytacza słowa rabina Skocka, bardzo piękne, bardzo wymowne, gdzie jest mowa o tym, że bałwochwalstwo dzieje się wtedy, gdy oblicze pełne szacunku, czyli oblicze człowieka świadomego, czy mniej, czy bardziej świadomego, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to oblicze zwraca się do tego, co nie jest obliczem. Zwraca się do oblicza, które nie jest obliczem. Co znaczy do czego? Do dzieła rąk swoich. Nie zwraca się do oblicza słońca, tak można powiedzieć, do tego oblicza Boga, tego oblicza, które zajaśniało na krzyżu Jezusa Chrystusa. Bo chce zrealizować siebie według swojej jakkolwiek pojętej koncepcji. To jest największa degradacja. To jest właśnie to budowanie wieży Babel. To jest ta dekadencja człowieka, który się zwraca ku dzieł rąk swoich. Zamiast wierzyć w Boga, człowiek woli czcić bożka, którego oblicze można utrwalić i którego pochodzenie jest znane, bo został przez nas uczyniony. Co zrobili pod Synajem, kiedy Mojżesz poszedł na górę, uczyń, zwrócił się do Aarona, kapłana, to jest bardzo wymowne, uczyń nam Boga, bo nie wiemy, gdzie się podział ten Mojżesz, prorok, uczyń nam takiego Boga, który by szedł przed nami, którego możemy dotknąć, przenieść, postawić, na którym mamy władzę, wiemy, kim jest, i to było bałwochwalstwo. Nie jesteśmy często dalecy od tego. Bo wiara to jest właśnie słuchanie i wchodzenie w to, co jest nieznane. W przypadku bożka, pisze papież dalej, nie ma niebezpieczeństwa ewentualnego powołania. To jest bardzo wymowne. Bożek mnie nie powoła. To ja mam nad nim władzę. Nie ma niebezpieczeństwa ewentualnego powołania, które wymagałoby wyrzeczenia się własnego poczucia bezpieczeństwa. Bożek, tak jakkolwiek powiem, czy to będzie pieniądz, czy to będzie relacja z drugim człowiekiem, czy to będzie jakakolwiek struktura, ja go produkuję, żeby miał poczucie bezpieczeństwa, bo boję się wyjścia, boję się przekroczenia przez moje progi mojego widzenia, nie? Ponieważ bożki mają usta, ale nie mówią. Rozumiemy więc, że bożek jest pretekstem do tego, by pozostawić samych siebie w centrum rzeczywistości. To jest wspaniałe sformułowanie. Bożek jest pretekstem do tego, żeby człowiek pozostawał, stawiał siebie, utrzymywał siebie w centrum całej rzeczywistości, w centrum świata. To jest, uważam, bardzo, bardzo piękne sformułowanie i bardzo, bardzo trafne. Dalej papież, człowiek, gdy straci to ukierunkowanie ku obliczu Boga, które spaja całe jego życie, gubi się, rozprasza się na tysiące chwil swojej historii. Jest to poruszanie się bez celu. Bałwochwalstwo nie wskazuje jednej drogi, czyli nie ogranicza człowieka do jednej drogi, tylko proponuje bardzo wiele różnych rozwiązań. I taki człowiek, który nie słucha Boga, jest zmuszony, w cudzysłowie, do słuchania wielu bożków. Czasem wiara to jest przeciwstawienie się bożkom, to jest odsuwanie się od bożków, to jest wyrzekanie się tam, gdzie jest właściwa formacja ku wierze. To jest potrzebne też to, co mamy w Ewangeliach, zostawienie, wyrzeczenie się, zostawienie dóbr, zaparcie się samego siebie, żeby nie być zależny od tego, co ty produkujesz właśnie pod pretekstem z tego religijności. Pozytywnie mówiąc, to jest właśnie powierzenie się tej miłosiernej miłości, która zawsze przyjmuje i przebacza, wspiera, okazuje się jako potężna moc prowadząca człowieka. Wiara polega na gotowości otwarcie się na wciąż nową przemianę dokonywaną przez Boże wezwanie. Oto paradoks, pisze papież. Zwracając się nieustannie do Pana, do Boga, człowiek znajduje stałą drogę, co uwalnia go od chaotycznych ruchów. Pełnia wiary chrześcijańskiej to jest to, że Abraham ujrzał mój dzień i mówi Jezus i się rozradował. Cała wiara chrześcijańska jest skoncentrowana na Jezusie Chrystusie, który stał się ostatecznym tak, który całkowicie został, jakby powiedzieć, zabrany ze swego ciała przez mękę, krzyż, przeszedł całkowicie uniżenie, ale właśnie wtedy powiedział swoje najgłębsze tak. I w Jezusie Chrystusie Bóg objawia o swoje odwieczne słowo i prowadzi człowieka do pełni życia. To są niektóre elementy wybrane z tej encykliki, która jest bardzo aktualna i która jest bardzo, z jednej strony bardzo prosto napisana, a z drugiej strony jest bardzo wyzywająca, bardzo prowokująca człowieka do tego, żeby usłyszawszy, był gotów na zmianę swego patrzenia, na zmianę swego punktu widzenia i widział oczami Boga.